Gaulajzes? Gaulajzes? Kto to pali gaulajzes?
Chłopcy, już czas, już czas, bo sól zatopi tu nos.
Dobry wieczór Państwu, po raz kolejny.
Jak po raz kolejny?
Tak, po raz kolejny, ponieważ już dzisiaj próbowaliśmy coś nagrywać, więc po raz kolejny witamy w półliterackim i niekulturalnym magazynie
Gaulajzes Golana.
No to ja przypomnę w takim razie, że Gaulajzes Golana jest produkcją Klubu Polskich Nieudaczników w Berlinie. I Gaulajzes Golana jest w niezmienionym od lat, wielu lat.
Nie wypominaj nam wieku.
Od
jakiegoś czasu.
W niezmienionym składzie.
Ewa Lewy.
Piotr Mordel.
I Adam Gusowski. Dobry wieczór. Proszę Państwa, w tym roku jubileuszowym dla Państwa i dla naszego kraju pochodzenia, przypomnijmy może...
100 lat minęło od odzyskania niepodległości po raz pierwszy.
Przez?
Polskę.
Dobrze.
Rzeczpospolitą.
Też można tak powiedzieć. Co to znaczy w ogóle Rzeczpospolita?
No, rzecz wspólna.
Tak, należąca do wszystkich.
Do wszystkich mieszkańców tego kraju.
Myślałem, że taka pospolita, czyli taka nieważna. Taka przeciętna, niewyjątkowa.
Nie, tak, takiej interpretacji nie można używać.
Można, ale na własną odpowiedzialność może się skończyć nawet ciężkim jakimś...
Karcerem.
Opluciem przez kogoś.
W takim razie 100 lat Rzeczpospolitej, wyjątkowej Polski, świętujemy w tym roku na nasz wyjątkowy sposób. O bohaterach mówią wielkie głowy polityki i publicystyki, natomiast o tych zapomnianych, cichych bohaterach
mówią te mniejsze głowy.
Czyli my. Nasz odzew w tym roku to
Poczet Zapomnianych Polaków.
I w tej serii, w tym cyklu dzisiaj mamy postać wyjątkową, choć bardzo cichą, która się wpisała mocnymi literami w historię Polski. Jest to Józef Wasiak.
Kim był Józef Wasiak?
Zacznijmy od rodziców, od dzieciństwa.
To jest ważne.
Urodzony 1922 roku.
22 rok.
A dokładniej?
A dokładnie latem, dokładnie
to znaczy, że on już się urodził w wolnej Polsce.
No tak.
Tak. To jest pierwsza tajemnica jego pochodzenia, ponieważ tak. Jego ojciec to Antoni, bezrolny, pracownik sezonowy, natomiast matka jest nieznana. Ponoć ojciec znalazł go w kapuście.
Takie przypadki się zdarzały, szczególnie przed II wojną światową. Niektórzy nawet mówili, że wręcz bociany zlatywały z dziećmi na ziemię. Praktycznie w każdej wsi można było kilka przypadków takich stwierdzić, narodzin. Jak można powiedzieć o takich narodzinach? Poza macicznych?
Cudy.
Niepłciowe.
No in vitro.
Rozmnażanie płciowe jest, prawda?
I in vitro, czyli...
Pozaustrojowe.
Pozaustrojowe, Więc w kapuście, prawdopodobnie w kapuście znalezione, ale całkiem możliwe, że też przez bociana przyniesiony.
Ale są też podejrzenia, że ojciec tutaj troszkę, prawda, wymyślił tą całą historię. Mhm. I nasz Józef Wasiak jest po prostu zwykłym dzieckiem, którego matka po prostu...
Odeszła
od ojca i on z tego jakby wstydu, czy też rozżalenia zataił tą całą historię. Ale nie wiemy.
Tak? No ale to by potwierdzało z kolei fakt, że nie był jedynakiem. Józef Wasiak miał liczne rodzeństwo. Około nastu rodzeństwa. Tutaj akurat źródła, niestety nie są precyzyjne. Powiedzmy, że 15 dzieci jeszcze obok Józefa, Józka, Wasiaka mieszkało pod tą słomianą strzechą. Też nie za dużo wiemy o jakby jego dzieciństwie takim...
Za sanacji.
Tak, dokładnie nie wiemy, czy był dobrym uczniem, czym się lubił bawić, ale to trochę dlatego, że wszystko, co o nim wiemy, co udało nam się dowiedzieć, prowadzi nas do wniosku, że we wszystkim, co robił, był bardzo przeciętny. Po prostu nie wyróżniał się ani jako jeden z całego swojego rodzeństwa, ani w szkole. Po prostu był taki średni, pospolity. Można by powiedzieć, że...
Świadectwa w szkole, które udało nam się przeglądnąć, potwierdzają to. Potwierdzają też to opisy jego nauczycieli, którzy właściwie używają tylko jednego słowa, przeciętny, średni, niewyróżniający się.
Nosi szare spodnie.
Taki, no właśnie, ale i tutaj widać, jak czasami historia płata nam figla, bo akurat w latach 50. ta przeciętność, czyli po II wojnie światowej, ta przeciętność wcale nie jest mankamentem. Wręcz przeciwnie, nowa władza, i tu już jesteśmy w innej RP,
no, szuka wzorca.
Szuka takiego przeciętnego wzorca, przeciętnego obywatela. Na przeciętności właściwie opiera się cały system zarządzania krajem, Polską.
Tak, bo jednostki ekstremalne to mogą być jednostki wywrotowe. A my szukamy kogoś takiego pośrodku.
Żeby zadowolić wszystkich.
A przynajmniej dużą, dużą, dużą większość. No i tutaj Józek Wasiak, urodzony 22 roku, czyli w latach 50. już ma 30 parę lat, jest w wieku...
produkcyjnym.
Tak, jest w wieku, tak, dziękuję, jest w wieku produkcyjnym, ma skończone studia, zresztą studia, które właściwie, no też można by było powiedzieć...
Ekonomię.
W tamtych czasach właśnie.
Socjalistyczną.
Czyli takie średnie tak naprawdę. Takie,
ni to techniczne, ni to...
humanistyczne, no takie...
Nikt nie wie.
Trochę o filozofii, trochę o gospodarce, trochę o politycznym ustroju, no i tak z wszystkiego po trochu, no ale i tutaj właśnie gdzie ten figiel wypłatany przez historię? Otóż Ministerstwo Planowania Gospodarki w połowie lat 50., 54., 5., 6. rok wyjątkowo dużo szuka i zatrudnia przeciętnych Polaków i w tym zbiorze tych przeciętnych Polaków, których nie było wcale tak mało w Ministerstwie Planowania Gospodarki, znalazł się również Józek Wasiak.
A teraz przed Państwem bardzo ciekawy człowiek.
Dobry wieczór Państwu. W naszej audycji rozmowa z ciekawym człowiekiem, moim gościem przy mikrofonie, a Państwa gościem w przedbiornikach jest pan Józef Wasiak, który zaplanował przewrót polityczny w Polsce. Dobry wieczór.
No, to trochę za dużo powiedziane. Dobry wieczór.
No, z całą pewnością nie, ale zaraz do tego dojdziemy. Po kolei. Panie Józefie, jak długo pracował pan dla Ministerstwa Gospodarki Planowanej w PRL?
Zacząłem w 1956 roku. Aż do końca lat 70., ale zleciało jak z bicza strzelił.
A czym zajmował się pan w ministerstwie?
Byłem odpowiedzialny za planowanie tak zwanych rzeczy pierwszej potrzeby. Głównie chodziło o żywność i ubrania. Czasem też zastępowałem kolegów. Planowałem na przykład nakłady komiksów dla dzieci i młodzieży. To było naprawdę zabawne. Albo raz nawet podczas urlopowego zastępstwa traktory i maszyny rolne. Trochę się wtedy przeliczyłem, ale nie szkodzi.
Za dużo czy za mało się pan przeliczył?
Dużo, za dużo. Aż kobiety musiały wejść na traktory. Zabrakło traktorzystów.
Za dużo było też octu.
Jak dla mnie to wcale nie. Wie pan, ocet grał w moim życiu zawsze wyjątkową rolę. To świetny środek czyszczący, a higiena osobista podstawą higieny kulturalnej, jak mawiał pierwszy sekretarz Włodzimierz Gomułka. Ponadto jako przyprawa, albo wręcz podstawa do potraw różnych, jarskich, rybnych i mięsnych, ocet się świetnie sprawdza. Ocet jest też wspaniałym konserwantem. Nie zapominajmy o tym.
No tak, ale żeby tak od razu wszystkie półki we wszystkich sklepach octem zaplanować?
No nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak mawiała moja babka. Dzięki octowi zauważyłem, że planujący mogą się mylić i mylą się. To po pierwsze. A po drugie, przy odpowiednim planowaniu rośnie niezadowolenie w społeczeństwie, a to kapitał polityczny.
To prawda, ale pan był zatrudniony w ministerstwie.
Ale ja tej pracy nie lubiłem. Mój szef, sekretarz Niemczyk, nie był dla nas miły. Widziałem też mocne zaniedbania planujących i też braki systemowe planowania. Trudno zaplanować coś, czego nie da się wyprodukować albo kupić. Wyroby wyrobopodobne, jak mawiał na zamienniki mój kolega z pracy Krzysiek, nie zawsze były smaczne i ładne. Moje niezadowolenie też rosło.
I wtedy postanowił pan coś zmienić w swoim życiu?
Nie, w życiu innych. Zacząłem tak planować, żeby coraz więcej ludzi było niezadowolonych z obecnej sytuacji. Planowałem produkcję tylko prawych butów albo za krótkich krawatów. W żywności płatałem też różne figle. Miło wspominam ten czas.
który, jak wszystko, co miłe, kiedyś się kończy.
Skończyło się w grudniu 1970 roku. Miarka się przebrała. Niezadowolenie w całym kraju przełożyło się na strajki i demonstracje. To był początek końca PRL-u. Trochę też przeze mnie.
I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Państwem. Moim gościem przy mikrofonie był pan Józef Wasiak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę, proszę i szczęść Boże.
A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę z ciekawym człowiekiem już za tydzień. Do usłyszenia.
Właśnie, nie ale co, wiem, ale co z tym octem? No właśnie, no przecież ocet jest świetny. Ja na przykład nie jem naleśników bez octu.
Ja na przykład czyszczę wszystko octem.
A dżinsy, jak kupisz nowe, to musisz w occie wyprać, żeby nie odbarwiły się. A czym najlepiej wypłukać włosy?
No, a jak ręka boli?
No to przyłożyć. No, ocet jest niezbędny.
Znaczy, dla mnie oct najważniejszy jest oczywiście w czajniku. Żeby ten...
Pozbyć się kamienia.
Pozbyć się kamienia, ale też kafelki lubię przetrzeć octem, tą zasłonkę taką szklaną spod prysznica.
No tak, a galareta bez octu?
Nie no, zimne nóżki muszą być oblane octem. Także ludzie bardzo byli wtedy czepialscy.
Znaczy,
nie wiem,
trochę rozumiem Józefa Wasiaka, ale też trochę rozumiem ludzi, którym no tylko ocet nie wystarczał do życia.
Może po prostu nie było, bo nie było winnego, był tylko jeden rodzaj octu spirytusowego. Tak. I chyba o to chodziło.
Produkowanego notabene z sosny.
Z tym, że u Wasiaka, myślę, u Józefa Wasiaka, ciekawe jest to, że on jednak pochodzi z biednej rodziny, z takich warunków do życia, powiedzmy, higienicznie minimalnych. I tutaj zobaczcie, jak przewrotne to potrafi być, że on jednak w opozycji do swojego...
środowiska jakby ojca. To jest właśnie to dążenie do czegoś lepszego jednak. To jest, myślę, że taka też polska cecha, prawda? Z tego takiej sytuacji, takiej niekorzystnej, ale gdzieś tam w perspektywie każdy marzy o jakimś, o czymś wyższym jakby.
No, tak. Chciał się wybić z tej swojej małej wioski, z tej rodziny, z licznym rodzeństwem.
No i wybił się, bo i studiował, jako prawdopodobnie jedyny ze swojego rodzeństwa, i też jako jedyny miał regularne zarobki w ministerstwie, które pozwoliły mu, może nie był na najwyższym szczeblu w tym ministerstwie, ale pozwoliły mu na wakacje. Tutaj akurat mamy widokówki, które przysyłał kolegom z pracy. Jedna wizytówka nawet z NRD, czyli wyjazdy zagraniczne. Głównie były to oczywiście pozdrowienia z Mielna.
Z domu wczasowego, Rybak. Ja byłam w tym domu wczasowym też. To znaczy, no oczywiście nie stać mnie było tam na pokój, ale przechodziłam i w restauracji byłam, zamówiłam herbatę i zwrócił moją uwagę wielki szyld na fasadzie tego domu. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Z mikrofonem wśród ludzi. Reportaże Romana Wścibskiego.
Halo, halo, z terenu melduje się wasz wszędobylski reporter Roman Wścibski. Tym razem melduję się z Lublina, dawnej stolicy Polski. Ale tym razem miasto to szczyci się mianem stolicy recyklingu i utylizacji. Tak, proszę państwa, problem odpadków to chyba najbardziej palący problem naszej cywilizacji. Psst, oj, jak gorąco. Tak, do rzeczy. To właśnie tu powstał pierwszy w Unii Europejskiej zakład recyklingu starych i zużytych ideologii. Nie wiem, co się za tym kryje, ale zaraz wraz z państwem się dowiem, bowiem zbliża się już do nas...
Do rzeczy, redaktorku, no do rzeczy. Dzień dobry, mam mnóstwo pracy, no.
Zużyte ideologie. Oj, było tego, było.
Ale my recyklingujemy jedynie socjalizm. Jest to prawda tu w Unii jeszcze w dobrym stanie, to chyba nie zaprzeczy, ale już trzeba go pomału tak podrasować, trochę odświeżyć.
Oczywiście, oczywiście, czas nie stoi w miejscu. Myśl społeczno-filozoficzna też się starzeje, ale socjalizm to był przecież ślepy zaułek.
Owszem, owszem, ale nie wszystko było w nim złe. I nie można wszystkiego wyrzucić tak po prostu na śmietnik historii. Surowce wtórne, również i tu, są bardzo cenne.
O tak, no właśnie. A tak konkretnie, czym się zajmujecie?
No, nasz dział zajmuje się recyklingiem i modernizacją haseł propagandowych okresu socrealizmu.
A może jakiś przykład?
A proszę bardzo. Weźmy takie hasło: młodzież naprzód do walki o szczęśliwą wieś polską, i zamieniamy na młodzież naprzód do walki o szczęśliwą wieś europejską.
A może jakiś inny?
ZSRR, obrońcą pokoju, przyjaciel dzieci.
Unia Europejska, obrońcą pokoju, przyjaciel dzieci?
Tak jest, redaktorku, bardzo dobrze. Widzę, że mistrzacha. A takie, ale uwaga, podchwytliwe. 1 maja, jedność, pokój, socjalizm.
Zaraz. Dzień Europy jest 9 maja, a więc będzie 9 maja, jedność, pokój, Europa.
Świetnie, no naprawdę świetnie.
Ale, zaraz. Czy nie obawiacie się, że obywatele mają niemiłe skojarzenia z socjalizmem i socrealizmem?
Redaktorku, no starsi, ci najstarsi już zapomnieli, a młodzi i ci najmłodsi nie wiedzą, jak to smakuje, no. A poza tym niektóre hasła są ponadczasowe, no. Takie: pozdrawiamy kobiety pracujące dla pokoju i rozkwitu Europy.
I tym optymistycznym akcentem oddaję głos do studia.
Z tą gospodarką planowania, no można było to chyba lepiej zaplanować. Choć muszę powiedzieć, że teraz też się dużo planuje w Unii Europejskiej.
Na przykład
jakieś sterowanie pewnie w tle.
No, to bardziej produkcja chorągiewek zaplanowana, długopisów, no. Flajery.
Ale no mówi się, że
balonów
to jest...
zabrakło ostatnio.
Tak? Ale czy to jest zaplanowane, czy to po prostu jakiś przedsiębiorca, wiesz, patrzy na co jest popyt i to produkuje? No jak to jest teraz? To jak się, to jest z tym planowaniem?
No, lobbyści teraz planują. Kiedyś było Ministerstwo Planowania Gospodarki, a teraz lobbyści planują dla siebie i swoich
najbliższych,
albo zleceniodawców, odpowiednie kanały produkcyjne, czy odpowiednie kanały finansowe, które można powiedzieć zostały zaplanowane przez nich.
Kiedyś były planowane produkty, które mają być produkowane, a teraz niby według potrzeb ludności. A teraz najpierw są planowane potrzeby, potem jak już czegoś bardzo chcesz, bo widzisz to na przykład w jakiejś reklamie albo jakiejś po prostu prezentacji nowego telefonu, to potem to jest produkowane.
Właśnie. Ale w sumie są to szczegóły, bo systemowo jest i to planowanie zostaje planowaniem.
Oczywiście. Tylko my teraz myślimy, że to wybieramy, bo ta potrzeba też jest zaplanowana. Sprytnie.
Perfidia. Ale nie ma co narzekać.
Słońce świeci.
Rodzina Radziwiłł. W rolach głównych
matka Krystyna.
Krysia.
Córka Agnieszka. Agnes.
Dziadek Hieronim. Ludzie to są jednak durne istoty.
No są. Wiadomo nie od dziś. Agnieszka jest najlepszym przykładem.
Dziękuję. Ale o co dziadkowi właściwie chodzi?
No bo popatrzcie tylko. Wszyscy się cieszą, jak jest ciepło. Czekają na wiosnę. Zimą tylko narzekają, że marzną albo że jest za ciemno, a i tak dzień w dzień wstają i wloką się do roboty. Zamiast smacznie spać w stercie liści, jak jakiś jeż, albo polecieć do ciepłych krajów, jak powiedzmy jaskółka.
Może i tak, ale są przecież zwierzęta, które lubią zimę. Na przykład pingwin.
I jakie jeszcze?
Niedźwiedź polarny.
Lis polarny albo wilk polarny.
Bóbr arktyczny.
Bóbr?
No taki bielutki.
Buduje tamy na krze. Prawdopodobnie.
Brednie. Otwórzcie wreszcie oczy. Nikt normalny nie lubi zimy. Taka mała jaskółka leci tysiące kilometrów. A wy co? Tchórze.
Tchórze? Tchórze nie zapadają w sen zimowy ani nie odlatują.
No właśnie mówię.
A jaskółka też jest tchórzem, bo podkłada innym ptakom swoje jajka.
Nie jaskółka, tylko kukułka. No Boże, ty ofiaro reformy edukacyjnej.
Kukułka nie ma warunków do wychowywania młodych, bo śpi w zegarku.
Wiele moich koleżanek też śpi w zegarku, a nawet w pierścionkach. A jedna ma dziecko.
Oj, w zegarze. W zegarze z kukułką. Znowu niczego nie zrozumiałaś.
Uspokójcie się, no. Już nie wiem, kto z nas, znaczy z was jest bardziej głupi. Ja ty chyba zwariuję.
Rodzina
Radziwiłł.
To tak się wydaje, ten okres taki bardzo wesoły, taki, prawda, swawolny. No, śmiejemy się
swawolny,
dużo.
Swawolny, ale właśnie niewolny. Tak? No, z tych swobód niestety nie było zbyt dużo.
Nie było wcale tak wesoło.
Ale ludzie sobie radzili. Nie było na przykład, nie wiem, sukienek, ale były ściereczki kuchenne. No to jaki problem sobie uszyć miniówkę?
Tak, ale ja myślę właśnie, że problem jest w tej, był zawarty w tej takiej średniej, w tej przeciętności. Że po prostu, jeżeli nie było ścierek, to nie było dla wszystkich tych ścierek. Jeżeli były ścierki, to one były dla wszystkich.
I wszyscy mieli takie same ścierki. I dlatego, no, można się było pomylić, prawda?
I tutaj naprawdę...
Ale nie było frustracji też, no. Mniej chorób psychicznych.
No, chyba. Może po prostu ludzie musieli się przyzwyczaić do takiego stanu, jaki był, bo inaczej to by naprawdę... bzikowali.
Poza tym odchyły od normy nie były mile widziane.
No tak.
Ale i tutaj ciekawa naprawdę historia, że właśnie ta przeciętność, czy ten taki kult przeciętności tak naprawdę wywrócił całą tą gospodarkę i zaczął ją tak troszeczkę z tej równowagi wyprowadzać. I tutaj myślę też właśnie, że tacy ludzie jak Józef Wasiak
są takimi prawdziwymi bohaterami
wolnej Polski.
I dlatego hołd
i pamięć.
Cieszę się, że tą audycją mogliśmy zbudować taki mały pomnik Józefowi Wasiakowi.
I przeciętności. Nie zapominajmy, że większość z nas jest przeciętnymi. Nie ma się czego wstydzić.
Pokłóćmy się z tym.
W naszych spotkaniach z historią w tym roku już dojechaliśmy tak naprawdę do lat 70. Zapraszamy Państwa w przyszłym wydaniu. Lata 70. do końca lat 80. będą tematem naszej audycji. A teraz już ze zgrozą patrzę na zegarek. Pozostaje nam tylko pożegnać się z Państwem.
A zatem?
Redakcja Gaulezy z Golana w składzie.
Ewa Lewy.
Piotr Mordel.
I Adam Gusowski mówi...
Do widzenia. Dobranoc.
Dobranoc.
Do usłyszenia.
Chłopcy, już czas, już czas, bo sól zatopi tu nos. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz, by przeżyć jeszcze raz. Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz, by przeżyć chociaż raz. Koniec.